każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Witam słuchaczy Radia Zachód. Jest kwadrans po godzinie 12. Zaczynamy naszą audycję, którą dziś realizuje Andrzej Pijanowski. Moimi Państwa gośćmi są znani lubuscy samorządowcy Zbigniew Barski, wójt gminy Gubin. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dariusz Jarociński, wójt gminy Maszewo. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Czesław Kalbarczyk, wójt gminy Łagów.
Dzień dobry Państwu.
W tym właśnie gronie praktyków spróbujemy podsumować 30 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego przez pryzmat osobistych doświadczeń naszych gości, a ponieważ trwają prace nad strategią rozwoju województwa lubuskiego, to jest to też okazją, żeby porozmawiać również o tym, co powinno zostać do niej wpisane. Nasi goście podejmą również dyskusję nad kwestią, czy samorządy powinny odpowiadać prawnie za jakość powietrza, czy jest to w naszych realiach na przykład mrzonka mająca nabijać kieszenie prawników, czy też jakieś realne rozwiązanie. Przejdziemy do pierwszego tematu. Czy zdaniem panów samorząd terytorialny sprawdził się? Jakie są jego mocne strony, ale może są też i słabe strony? Jak to ocenia Czesław Kalbarczyk, wójt gminy Łagów? Bardzo proszę.
Dziękuję. Szanowni Państwo, jestem w samorządzie od najwcześniejszych lat 90., od pierwszych wyborów samorządowych. Pełniłem funkcję radnego, miałem ten zaszczyt akurat. Przez wiele kadencji byłem też radnym, przewodniczącym po kolei komisji różnych, oczywiście też przewodniczącym rady, no i dzisiaj też pełnię funkcję wójta gminy Łagów. Co mogę tutaj wypowiedzieć na ten cały przebieg tego naszego samorządności w naszym państwie przez te lata? Ja uważam, że te zmiany nastąpiły bardzo pozytywne. Owszem, w roku 90. po nowych wyborach samorządowych, jako pierwszych wyborach samorządowych, pamiętam jak dzisiaj, spotykaliśmy się z gołą ustawą o samorządzie 90. roku. Pracowaliśmy przede wszystkim nad strategią gminy, ale nad statutem. Nie było przepisów też rozporządzeń szczegółowych, które moglibyśmy też czerpać wiedzę. Próbowaliśmy też ściągać, podglądać, jak funkcjonuje samorząd za granicą. No, oczywiście jesteśmy tutaj w strefie przygranicznych Niemiec. Troszeczkę tam inaczej funkcjonował, na innych zasadach i do dzisiaj też na innych zasadach, ale tworzyliśmy te prawo w naszych właśnie najdrobniejszych samorządach, w naszych gminach. I uważam, ogólnie rzecz biorąc, w perspektywie czasu od roku 90 do roku dzisiaj, do dnia dzisiejszego, uważam, że te przemiany są bardzo pozytywne. Owszem, no nie mówię też, że nie było jakichś tam małych potknięć, że gdzieś się też troszeczkę w niektórych latach nasze ustawy trochę pogubiły naszą samorządność, ale dzisiaj, jeżeli mam tak w perspektywie odpowiedzieć, na którą stronę, czy dobrze, czy źle, uważam, że na 90% wpłynęło na społeczeństwo dobrze. Mamy dzisiaj wizerunek, proszę bardzo, drogi, niedrogi, wizerunek naszych miast, wsi, gmin. No i nawet począwszy, pamiętam ten czas pierwszych dni pierwszego roku, jak nasze sklepy pustoszały, nasze sklepy były puste, jak szybko Polak potrafił podejrzeć, jak wyglądają wystawy, jak funkcjonuje handel na zachodzie i szybko to przenieśliśmy na naszą stronę tutaj.
Czyli mocną stroną jest to, że szybko mogliśmy, czy też potrafiliśmy się adaptować, tak, do bardzo nowych szybko warunków, bo na to pan wójt szczególnie zwraca uwagę. A czy jest coś, co nam trochę nie wyszło?
No trudno mi mówić o tych sprawach, w tych samorządności, które może nie wyszło. Może relacja też zadań zleconych i to, co samorząd powinien wykonywać, a jakie ma zadania zlecone, dofinansowań, bo nie na wszystko też idzie do końca, też idą pieniążki i tu samorządy są w pewnym momencie też obciążani. Pewna struktura zarządzania odnośnie, mówię, centralizacji zarządzania też miało swoje dobre strony i złe. I myślę, że do dzisiaj troszeczkę nie do końca jest to rozwiązane tak, jak to powinno być, jakbyśmy my tu widzieli na samym dole w samorządach.
I to samo pytanie o bilans 30 lat samorządności. Wiadomo, że to w takiej pigułce jest niezwykle trudne. Zbigniew Barski, wójt gminy Gubin.
Nie mam takiego doświadczenia tutaj jak kolega, bo w samorządzie jestem zdecydowanie krócej i wcześniej nie miałem z samorządem do czynienia. Ja już przyszedłem na ten czas, kiedy te wszystkie sprawy, o których mówił pan kolega wójt, były w gminie Gubin uregulowane i mi zostało, że tak powiem, jakby funkcjonować w tym czasie i wszystko tutaj realizować. Myślę, że dzisiejszy samorząd jest jakby takim ramieniem i realizatorem wielu zadań, które i polityki państwa, i wielu zadań, które powiedzmy sobie tutaj samorządowi przypisało państwo. Myślę, że na przestrzeni tych lat nauczyliśmy się dobrze absorbować środki zewnętrzne. Tu kolega wspomniał, że budujemy drogi, budujemy kanalizacje, budujemy wodociągi, oczyszczalnie ścieków. To wszystko należy do naszych zadań i to staramy się, że tak powiem, tutaj zapewniać. Dbamy również o bezpieczeństwo mieszkańców. Realizujemy to poprzez wspierane przez nas jednostki ochotniczych straży pożarnych. Minimalizujemy skutki różnych szkód, jakie występują na naszych terenach, bo to są, czy to są skutki jakieś tam suszowe, czy tak jak tutaj jesteśmy w okolicach wielkich rzek, staramy się zabezpieczyć tych naszych mieszkańców przed skutkami powodzi. Chociaż tak naprawdę jako samorząd nie mamy wpływu na stan tutaj tego zabezpieczenia, stan ochrony przeciwpowodziowej. Myślę, że tak jak w przypadku mojej gminy, również odpowiadamy za podstawową opiekę zdrowotną. Także cały szereg zadań jest tutaj przez nas realizowanych i myślę, że to mieszkańcy tutaj najbardziej oceniają, bo wydaje mi się, że osobom, które tutaj wykonują tą pracę, to tak trochę ciężko jest powiedzieć, czy to jest dobrze, czy źle. Ale ja myślę, że to raczej jest pozytywny aspekt.
Zwracam się teraz do Dariusza Jarocińskiego, wójta gminy Maszewo. Pana poprzednik wójt Zbigniew Barski zwrócił uwagę na rosnącą ilość zadań samorządów. Czy to jest, jak powiem, dobry kierunek? Czy trzeba byłoby też, nie wiem, wspierać to jakimś większym dofinansowaniem? Jak samorządy radzą sobie z rosnącymi zadaniami?
To prawda, że tych zadań przybywa i na te zadania tak naprawdę zawsze brakuje pieniędzy. To, co mój kolega wspomniał, te wszystkie akcje suszowe, to nie miesiąc, nie dwa, tylko dużo więcej. Pracownicy, urzędnicy, to wyjazdy, prawda, w teren wielokrotne, no paliwo, cała papierologia i tak dalej, to trwało. Także chciałoby się, aby wsparcie rządu finansowe przede wszystkim było większe i żeby rzeczy były nazwane po imieniu, bo jeżeli coś się zleca, nazwijmy to jako zlecone, dajmy dotacje i prosta sprawa. Te 30 lat też oceniam bardzo pozytywnie, bo też jak kolega z Łagowa w samorządzie już długo działałem na różnych szczeblach, ale inaczej samorząd wygląda z perspektywy takiego radnego, czy powiatowego, czy gminnego, czyli inaczej ze strony uchwałodawczej, a inaczej ze strony wykonawczej.
Dlaczego? Bo to chyba bardzo ciekawy problem
to znaczy,
pan teraz
radni,
porusza.
Radni tak naprawdę nie do końca wszyscy dociekają wszystkie składniki dochodowe gminy, jak się mają do tego wydatki, jakie są potrzeby mieszkańców. Radni zajmują się bardziej, ja nie mówię, że nie znają tematu, natomiast tak naprawdę to nie jest ich profesja, to nie jest ich zawód. Mają mandat radnego, podejmują decyzję, natomiast wykonawczy organ to jesteśmy, mamy zaspokoić potrzeby mieszkańców w szerokim aspekcie. Od, prawda, sprawy kulturalnych, społecznych, poprzez, prawda, oświatę, służbę zdrowia, skończywszy na infrastrukturze, czy drogowej, wodociągowej. Co by się chciało? Jakie mamy problemy największe? Unia już dawno zamknęła dofinansowanie do twardych inwestycji liniowych, szczególnie jeżeli chodzi o gminy wiejskie. To są oczyszczalnie ścieków, to jest kanalizacja.
Pomówimy jeszcze o tym przez strategię, dobrze? Natomiast dotknął pan ciekawego problemu, a ja nawiążę do niego. Zdaniem Cezarego Trutkowskiego, prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, samorząd gminny nie powinien pełnić wobec mieszkańców roli władczej, czyli takiej głównie administracyjnej, lecz jak on to nazwał, koordynującą, czyli powinien być usługowy wobec żądań, próśb czy oczekiwań wyborców. Dobiegają również i takie głosy, że samorząd powinien być konstytucyjnie wzmocniony, szczególnie w zakresie autonomii wobec władz centralnych. Czy podzielacie panowie ten pogląd? Zbigniew Barski, wójt gminy
Gubie.
Bardzo proszę.
Do tej odpowiedzi. Ja myślę, że po części to tak jest, jak tutaj jest powiedziane, że my pełnimy tą funkcję usługodawczą. My zaopatrujemy mieszkańców w wodę, odbieramy ścieki i to jest nasze zadanie. To my mamy bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Często jesteśmy też oceniani poprzez pryzmat podejmowanych różnego rodzaju ustaw, rozwiązań, na których kształt tak naprawdę nie mamy żadnego wpływu. Chociażby powiedzmy sobie tutaj reforma oświaty, czyli likwidacja gimnazjów, to my musieliśmy to wdrażać w życie. Mamy za chwilę rozmawiać również o odpadach i ta ustawa, nazwijmy to ustawa śmieciowa, tak naprawdę jest realizowana tutaj na terenie gminy. To w nas uderzają wszelkie słabości tutaj tego typu dokumentów, to my to wdrażamy w życie i my ponosimy konsekwencje. Natomiast ta funkcja usługodawcza jest cały czas w naszym zakresie obowiązków. Natomiast i myślę, że tutaj nasi mieszkańcy właśnie tego typu tej usługodawczej roli od nas oczekują, bowiem my bardzo często spotykamy się i rozwiązujemy te problemy dnia codziennego w tych naszych miejscowościach.
Wróćmy w takim razie do tego wątku, który prezes Trutkowski podniósł. Wątku, który dotyczy konstytucyjnego wzmocnienia w zakresie autonomii wobec władz centralnych. Zwracam się do wójta gminy Maszewo, Dariusza Jarocińskiego. Czy tej autonomii jest w tej chwili za mało? Jeśli tak, to w jakich obszarach ona powinna być wzmacniana?
To znaczy, wydaje się, że powinna być większa ta właśnie autonomia samorządów gminnych w wielu obszarach. Tak naprawdę w każdej gminie funkcjonuje podstawowa opieka zdrowotna. Natomiast my na to niewiele mamy wpływu. My tak naprawdę musimy zadbać o infrastrukturę, jeżeli chodzi o miejsce, żeby było ciepłe, ogrzane i to jest pewne wszystkie warunki. Natomiast jest problem w skali całego kraju, jeżeli chodzi o opiekę lekarską na różnych szczeblach. Chciałoby się też mieć większy wpływ nawet na oświatę, chociażby same wynagrodzenia nauczycielskie. Te 30%, które samorządy musiały znaleźć na podwyżki, ja nie wiem, że się nauczycielom nie należy, absolutnie. Tylko, że to nas kosztuje w przypadku mojej gminy w Maszewie 500 000 w skali tego roku właśnie, 2020. Też nie mieliśmy wpływu na pewne decyzje, które nam pomniejszyły budżety, chociażby o kwoty związane z PIT-em i chociażby CIT-em. W przypadku Maszewa to jest 200 000 zł. To wszystko pomniejsza budżet. Ropa, kopalnia ropy naftowej, którą mamy też u siebie, na to nie mamy wpływu w ogóle na wydobycie, bo nie mamy. Mieliśmy ładne pieniądze w budżecie. Dzisiaj za pierwsze półrocze zamiast 400 000 mamy tylko 80. Jakby to wszystko policzyć, to już na starcie roku 2020 mi Waszej brakuje około 1 000 000 mniej niż rok wcześniej.
Czyli to jest takie wołanie o autonomię finansową większą, tak?
Tak, to by się chciało mieć większe dochody, ale też większą autonomię, żebyśmy byli bardziej też decyzyjni w sprawach, gdzie nie jesteśmy.
Mhm. Ale też kwestia tutaj
i Zbigniew Barski dodaje.
Jeszcze jednego rodzaju, bo powiedzmy sobie, odbiera nam się nawet część dochodów, które my jako gminy, gdzie mamy duże obszary leśne, pobieraliśmy do niedawna podatek od linii przesyłowych. Tak? Odebrano nam tutaj to źródło dochodu, czyjąc moim zdaniem jakby zamach na gminy, bo nie dosyć, że argument zakwestionowano to, że trzeba to zrobić, bowiem żeby utrzymać czy obniżyć ceny energii, te ceny energii tak naprawdę nie zostały obniżone i wspieramy, nie uzyskując tego dochodu jakiegoś, wspieramy spółki akcyjne, czyli tak naprawdę nawet nie wspieramy państwa w tym
to jest wymiarze. Ta służebność przesyłu.
Dodał Dariusz Jarociński, wójt gminy Maszewo. To samo pytanie, jesteśmy w kręgu tego samego zagadnienia, zatem to samo pytanie o autonomię, o jej zakres kieruje w stronę Czesława Kalbarczyka, wójta gminy Łagów.
Uważam podobnie też jak koledzy, bo te problemy, które akurat w ich gminach borykają się, w swoich gminach, jest podobnie, myślę, we wszystkich gminach, łącznie z gminą Łagów. No ale tak jak uważamy, ja też tak uważam, że samorząd jest to rola służebna dla mieszkańców. Jesteśmy przez nich też wybierani i dla nich służymy, tak? Jesteśmy przede wszystkim po to, żeby zapewniać potrzeby mieszkańców i roszczenia, wszelkie żądania, na ile oczywiście pozwalają nam finanse, budżety.
No i o ile są w granicach rozsądku.
Rozsądku tak. Oczywiście, tak. No to jest do tego właśnie powołani są sołtysi, do tego jest powołana Rada Gminy, która jest tym organem stanowiącym, która reguluje te tematy poprzez zatwierdzanie budżetów na dany rok i my jesteśmy później jako wójtowie wraz z urzędnikami po to, żeby wykonać tutaj budżet, który jest zatwierdzony też przez Radę Gminy, czyli wybrany przez bezpośrednio w wyborach samorządowych mieszkańców. To samo rola służebna sołtysów, tak? Podobnie sołtysi, radni są na usługach tutaj mieszkańców po to, żeby czynić to dobro, żeby zaspokajać najpotrzebniejsze te rzeczy, które są potrzebne dla egzystencji naszych mieszkańców. Co do zadań zleconych, jak najbardziej tutaj też potwierdzam. Oczywiście gminy też wykonują nie tylko zadania własne, tak jak tutaj zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ale też zadanie zlecone przez państwo. I tutaj zgodzę się w pełni. Nie zawsze przy tych zadaniach zleconych idą też pieniążki w 100%. Do niektórych rzeczy musimy dokładać. Mówimy też o oświacie, która tutaj naprawdę w tej chwili ta reforma, którą wdrażamy, 1.8, którą wdrożyliśmy w ubiegłym roku, gimnazja, naszą gminę też ponieśliśmy koszta dodatkowe, no, które też mieliśmy gdzieś tam na inwestycje przeznaczane, ale musieliśmy pokryć przede wszystkim wydatki związane z oświatą, na które też nie mieliśmy wpływu. No ponieważ karta nauczyciela obowiązuje w naszym państwie i musimy tutaj tego też przestrzegać. Uważam, że samorządy zdają tutaj jak najbardziej swoją rolę jako rola służebna dla gmin, tylko oczywiście na niektóre zadania powinny być 100%, jeżeli są zlecane, 100% dofinansowań.
I jeśli nie ma więcej uwag w tej kwestii, to przechodzimy do...
Tylko bym dodał,
bardzo proszę, Dariusz Jarociński.
Ja chyba jestem jedynym z niewielu małych samorządów, gdzie mamy Urząd Stanu Cywilnego. To jest to zdanie, to jest zlecone.
Nie mamy.
U kolegi chyba
nie mamy.
I w większości tam mieliśmy... Natomiast ja to utrzymuję. Troszkę na pewno dopłacamy, kiedyś to przeliczałem dokładnie ile. Natomiast uważam, że ten urząd jest mocno potrzebny dla osób starszych. Dzisiaj komunikacja to jest kolejny ból. Komunikacja funkcjonuje, jak funkcjonuje. Wiele linii zostało polikwidowanych. Mieszkańcy nie mają, ci starsi, jak dojechać, bo to nie są osoby, które mają samochody i sobie tak doskonale z tym radzą. I dla nich właśnie ten urząd jest mocno potrzebny, a masę zaświadczeń różnych. Nie tylko urodzin, prawda, tak dalej, ślubów. To wszystko wydajemy. No plus też kojarzymy ze sobą małżeństwa, ale ta dzietność w mojej gminie, w Maszewskiej gminie, mówię mojej, naszej gminie, no jest cały czas in minus i nie wiem, co dalej zrobić.
No to już naprawdę gminy zajmują się niemal wszystkim, skoro nawet kojarzeniem, to ja się nawet
udzielamy ślubu,
tego nie spodziewam.
No, gratuluję, tak. Gratuluję dla wójta.
Tak, gratulujemy oczywiście.
No, ale wójt sam powiedział, że słabo idzie.
Dodam Zbigniew Barski. Przechodzimy do spraw związanych z rozwojem naszego regionu w kontekście prowadzonej dyskusji nad nową strategią rozwoju województwa. Wójt Deszczna Paweł Tymszan, w przeszłości także radny sejmiku wojewódzkiego, powiedział w tym tygodniu na antenie Radia Zachód, że zawsze były problemy odnośnie równomiernego rozwoju województwa. Tutaj dodam, i to są dane ze strategii. Teraz podam jedną z tych danych. Jedynie 41,6% ludności obszarów wiejskich ma dostęp do kanalizacji. Jak ta kwestia równomiernego rozwoju województwa wygląda, panowie, z waszych doświadczeń? Zauważacie takie zjawisko, czy nie zauważacie? Rozpocznie Dariusz Jarociński, wójt gminy Maszewo.
Ja myślę, że niepotrzebnie wezwalamy jakieś tam animozje, bo to wcześniej słyszeliśmy północ, południe i tak dalej. My w gminach tego nie widzimy tak naprawdę. Mm-hmm. Jesteśmy wszyscy zrzeszeni jako jedyne województwo w Polsce.
A jak z kanalizacją w gminie u pana wójta?
No właśnie o tym wspomniałem wcześniej, jest bardzo słabo, dlatego że nie ma żadnego wsparcia z Unii, gdyż w Polsce mamy wskaźniki 120 mieszkańców na kilometr sieci. I my nie możemy poprzez te wskaźniki, bo ich nie spełniamy na wsiach, z racji chociażby gmin rozległych, odległości między wsiami i małej liczbie ludności w poszczególnych wsiach. I nie możemy aplikować o środki finansowe z programów operacyjnych. Te środki są skupione przede wszystkim dla ośrodków miejskich. A w PROW-ie są niewielkie pieniądze, z których korzystamy, ale tam tylko z tego możemy budować niewielkie nitki lub oczyszczalnie przydomowe. I to jest poważny problem, żeby znaleźć jakiś fundusz, jakieś źródło dofinansowania. Straszy się Polskę, że jak nie spełni wskaźników, to będzie płaciła kary. I ja w te kary nie wierzę, bo jak gmina Maszewo ma płacić karę, na przykład 1 000 000 zł strzelam rocznie, to my już nic nie zrobimy nigdy w życiu. No a jasne. Coś trzeba z tym problemem zrobić. Także tu jest potrzebny jakiś program, który nam pomoże. Mam gotowy projekt i nie mogę go zrealizować.
Kwestia równomiernego rozwoju naszego województwa. Czy to tylko jest takie przeciąganie liny między północą a południem? Czy też jest to realny problem na przykład w gminie Łagów? Czesław Kalbarczyk, wójt tej gminy.
Powiem inaczej. Gmina Łagów idealnie centralnie jest pośrodku województwa i uważam, przynajmniej ja tak uważam, że jest równomierny rozwój gmin w naszym województwie. Nie mamy żadnego problemu jako gmina Łagów wszelkiego rodzaju zdobywaniu pieniążków, czy tutaj w Urzędzie Marszałkowskim, czy w Urzędzie Wojewódzkim. Ja uważam, że ten problem przynajmniej na naszym terenie tutaj w pobliżu nie istnieje. A odnośnie tutaj strategii rozwoju, to co tu poprzedni kolega wójt mówił odnośnie kanalizacji, jest ten niedosyt, jest ta potrzeba, jest ta konieczność. Nie wszystkie gminy kiedyś zdążyły też skanalizować
swoje miejscowości. Czyli jednak jakiś problem istnieje.
Problem istnieje z kanalizacją, ale no ja właśnie. Nie mówię o nierównomiernym rozwoju, tylko po prostu, że gminy stawiały kiedyś na inne priorytety, bo to też chodzi o władze gmin, tak, że priorytetem była jakaś tam droga czy chodnik, a niestety nie zostały wykonane w innych czasach, na przykład kanalizacja. I są miejscowości, są gminy, które ta kanalizacja jeszcze jest niewykonana. My też mamy tutaj, borykamy się z tym problemem, ponieważ co roku staramy się w jakimś odcinku wykonać odcinek kanalizacji czy wodociągu, ale na ile nas stać. To, co powiedział kolega, że w PROW-ie są małe dotacje, bo w tej chwili można było złożyć wniosek maksymalnie do 3 000 000 zł. Gmina Łagów oczywiście złożyła na miejscowość Stok, ale my mamy też miejscowość Pożadło Czyste, który woda i kanalizacja, cała inwestycja wynosi 12 000 000 zł. I nawet nie mieliśmy gdzie możliwości złożyć takiego wniosku. I uważam, że w strategii, to co koledzy też podnoszą, powinien być
zaraz
jeszcze
zaraz będziemy
zapis.
O tym, panie wójcie,
powinien
dokładniej
być
mówić.
Zapis właśnie o kanalizacji.
Już zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze tylko Zbigniew Barski, wójt gminy Gubin. Oczywiście ta sama kwestia, czy gmina Gubin doświadcza pewnej nierównowagi.
No ależ to w całej rozciągłości. Zapraszam pana wójta do siebie. I pokażę panu wójtowi, ja zaliczam się do południa, rozumiem.
No tak, tego niby lepiej rozwiniętego.
I myślę, że tego, że chętnie mu pokażę, jaką ja mam infrastrukturę drogową, tą z poziomu województwa czy też powiatu. Także myślę, że tutaj przemierzając naszą gminę, powiem, że jesteśmy największą gminą województwa lubuskiego, to te problemy, o których tutaj koledzy mówią, tu kolega wymienia kwotę 12 milionów i tak dalej. U mnie w roku 2007 bodajże była zrobiona kalkulacja, że kanalizacja, pełna kanalizacja w tamtym czasie miała kosztować 120 milionów. To biorąc dzisiejszy dzień, to myślę, że byśmy tak w 250 się zamknęli z budową takich rurociągów. Czym spowodowalibyśmy zapewne bardzo duże koszty po stronie mieszkańców i byłby następny problem, tak? Także tutaj my, podobnie jak tutaj koledzy, oczekiwalibyśmy, że w tych programach pomocowych takich będą uruchomione środki finansowe na budowę kanalizacji, ale raczej na tą taką mniejszą infrastrukturę, czyli jakieś tam wioskowe oczyszczalnie ścieków, czy też jakieś indywidualne. I tego byśmy oczekiwali. Jednocześnie oczekujemy tego, aby ta infrastruktura drogowa została, że tak powiem, dostrzeżona tutaj z poziomu województwa i aby te nasze drogi były remontowane, bowiem my od dziesiątek lat, można powiedzieć, nie mamy tych remontów u siebie. Mamy w tragicznym stanie drogi powiatowe, drogi wojewódzkie. Jest bardzo duża wypadkowość na tych drogach i myślę, że mówiąc o strategii, powinniśmy się koncentrować właśnie na zapewnieniu tutaj tej dobrej komunikacji między poszczególnymi miejscowościami, między miastami i wówczas to byłaby taka siła napędowa dla naszych gmin.
Wypowiedź wójta Zbigniewa Barskiego zbliża nas do kolejnej kwestii związanej ze strategią. Ja pozwolę sobie na pewien komentarz. Ten komentarz jest właśnie w strategii rozwoju województwa lubuskiego, więc w zasadzie będzie taki cytat. W samej strategii jej twórcy zauważyli, że są gminy wiejskie zagrożone trwałą marginalizacją i autorzy strategii wymieniają te gminy. Są to Dobiegniew, Małomice, Niegosławice, Gozdnica, Gubin i Brody. Trwają dyskusje nad strategią, jak już wiemy. Samorządowcy z północy łączą siły, aby do niej dopisać ważne inwestycje. Warto jednak pamiętać, że brak ujęcia poszczególnej inwestycji w strategii utrudnia lub uniemożliwia później aplikowanie o pieniądze rządowe, unijne lub wojewódzkie. Z drugiej strony też nie każda inwestycja gminna może się znaleźć w strategii. Dlatego zmierzam już wprost do pytania. Co panowie z waszego punktu widzenia tak na twardo powinno znaleźć się w strategii? Rozpocznie Czesław Kalbarczyk, wójt gminy Łagów.
Myślę, że to, co już koledzy wspominali, ja tutaj też o tym już mówiłem, zacząłem mówić o kanalizacji i wodociągach. To są rzeczy, które w XXI wieku, jeżeli mówimy o środowisku, o dbaniu o środowisko, to powinny być najważniejszy temat zamknięty w najbliższych latach w naszych wszystkich gminach. Od tego powinniśmy zacząć. No niestety przez te wiele lat, tak jak powiedziałem, były priorytety różne w gminach, różne stany też finansowe naszych budżetów. Nie wszystko się udało w tych gminach też wykonać. Myślę, że od tego powinniśmy zacząć. To są prace ziemne. Dzisiaj wykonujemy równolegle w naszej gminie też i kanalizację, ale też ludzie, mieszkańcy oczekują oświetlenia, oczekują infrastruktury drogowej, czyli dróg, chodników. Wykonujemy w tych miejscowościach, gdzie jest wykonana już kanalizacja i wodociąg, tak? Bo prace ziemne się wykonuje najpierw, nieodwrotnie, żebyśmy później nie wracali do tego samego lub no, trzeba gospodarność też jest bardzo istotnym elementem naszych budżetów. Uważam, że te rzeczy są bardzo istotne, bardzo ważne. Więcej też na termomodernizację naszych obiektów, czyli oświata też powinna być bardziej dofinansowana. My jako tutaj gmina Łagów, to mogę też mówić mocno o w strategii też powinien się zapisany łącznik taki, więcej tych łączników z naszą autostradą A2, czyli zjazd z autostrady. To też powinno być zapisane. Mamy bliskość, stok miejscowość jest bardzo blisko, 4 km od Łagowa, czyli przez naszą gminę przebiega autostrada A2. Niestety nie mamy zjazdów, te zjazdy są dosyć daleko i jest też ogromne zapotrzebowanie. Uważam, że te elementy to są takie podstawowe, które powinny się znaleźć w naszej tutaj wojewódzkiej naszej strategii.
I to samo pytanie o to, co powinno znaleźć się w strategii, kieruję do Zbigniewa Barskiego.
Po raz kolejny słucham z taką dużą przykrością, że w dokumentach wojewódzkich jesteśmy uznawani my i gmina Brody jako gminy zagrożone marginalizacją. Bowiem dlaczego tak jest? Bo nas województwo zmarginalizowało. 10 lat temu zaczęliśmy, że tak powiem, grzebania przy kopalni, przy węglu i tak dalej. Przez ten cały czas nic nie wykonano, składano ludziom, mieszkańcom moich gmin, również gminy Brody, różnego rodzaju obietnice, których nigdy nie zrealizowano. Dzisiaj tworzona jest strategia, oczekuje się od nas jakichś uwag, a ja zadaję pytanie, a co ze strategiami poprzednimi?
To jest dobre pytanie.
Gdzie tam są realizacje tych obietnic? Obiecywano mieszkańcom mojej gminy, mieszkańcom Gubina, prosty przykład, pociąg, szynobus do Zielonej Góry. Gdzie on jest? Ja nigdy tego nie obiecywałem, bo nie byłem, bo to jakby to jest poza moimi kompetencjami.
Ale obiecuję, że dopytam o to panią marszałek województwa.
Ile takich obietnic było? Dzisiaj się słyszy o planie budowy czy przywrócenia linii tej biegnącej na Wrocław tutaj. Linii, która została rozkradziona. Czyli powiedzmy sobie, ta linia dzisiaj nie istnieje. Były plany dotyczące likwidacji, wstrzymano tą likwidację. Dzisiaj mówimy o powrocie tej linii kolejowej. Po co ta linia kolejowa? Kiedy my nie mamy podstawowych dróg, kiedy dzisiaj, proszę zwrócić uwagę na to, kiedy były tworzone jeszcze bodajże w latach 90. strefy wolnocłowe. Gubin był trzecim miejscem w Polsce, gdzie taką strefę utworzono. Do dnia dzisiejszego z tej strefy nikt nie skorzystał. Później tworzono Słubice. Później stworzono inne strefy wolnocłowe i te strefy wolnocłowe z racji tego, że była lepsza infrastruktura drogowa, rozwinęły się i tak dalej. My zostaliśmy już wtedy, że tak powiem, w tyle. Dzisiaj mówimy, dla mnie najważniejszą rzeczą to jest stan dróg. To jest stan dróg wojewódzkich, dróg powiatowych. To jest, co powinno się znaleźć tutaj w tej strategii i w tym kierunku. Ja już powiem tak, dopiero 4 lata temu tak naprawdę zmieniono kryteria przyznawania środków w ramach programów pomocowych na drogi. Wcześniej gmina Gubin nigdy nie kwalifikowała się do tego, żeby uzyskać jakieś dofinansowanie. W tej chwili to my budujemy drogi gminne w oparciu o programy rządowe, uzyskujemy wsparcie finansowe tutaj z tej strony i to za to dziękuję tutaj władzom województwa, że w końcu gmina Gubin jest na listach tych rankingowych i możemy te nasze kawałki dróg zabudowywać i my to robimy sami. I z przykrością czytam i słucham tutaj, że jesteśmy zmarginalizowani za to, co tak naprawdę robimy sami. I jesteśmy ciągle na marginesie województwa lubuskiego. Ja uważam, że to jest wstyd, bo jesteśmy przy granicy. Do nas Europa przyjeżdża i pierwsze co robi, wjeżdża do województwa lubuskiego przez przejścia graniczne, które są w mojej gminie. Dziękuję.
Co powinno być wpisane do strategii rozwoju województwa? Dariusz Jarociński.
Wiele rzeczy powinno być wpisanych. Ja zgłosiłem 2 wnioski do strategii jako wójt gminy Maszewa. To jest most w Połęcku z obwodnicą Maszewa i Połęcka, o którym już chyba kilkanaście lat mówię, piszę. Wiele osób pomaga. Teraz tak naprawdę tylko czekam, kiedy pan premier ogłosi kolejny nabór, bo ten program Mosty dla Regionów miał być na lata.
Mówimy o naborze wniosków, tak?
Tak. Jak tylko zostanie ogłoszony, będę prosił panią marszałek, żeby po raz drugi zgłosiła most i obwodnicę w Połęcku. Jest to w pasie drogi 138 do kolegi do Gubina, do pana Zbyszka. Ta droga. Ten most to nie jest wcale maszewski most. To jest most dla województwa lubuskiego. On łączy A2 z Gubinem. Rzut beretem mamy A18. To można zrobić jako drogę rokadową dla S3, alternatywną.
I to jest. Czyli nie mówimy tu o jakiejkolwiek fanaberii przecież.
Nie mówimy o fanaberii. Jest to naprawdę realne. Tylko żeby ten program został w tym roku ogłoszony. Drugą sprawę, którą zgłosiłem, to zgłosiłem funkcjonowanie lokalnych grup działania, bo z tych środków też gmina Maszewo wiele zrobiła. W zeszłym roku ścieżkę rowerową razem z powiatem krośnieńskim. I też zgłosiłem, bo tych grup lokalnych nie widziałem w strategii, dlatego to zgłosiliśmy. Ale jeszcze wiele innych potrzeb. To, co koledzy mówili, się pod tym w zupełności podpisuje. Jak też Polska cyfrowa, szumne słowo, internet. My nie mamy tego internetu. Jest program Orange, który sam wszyscy byliśmy świadkami, został podpisany w naszej obecności. Stroną jest pani marszałek. Orange oraz gminy lubuskie, gdzie naszym przedstawicielem był poprzedni prezes Wadim Tyszkiewicz. Ten projekt został podpisany. Wykonawstwo ma pewne opóźnienie, natomiast w tym projekcie nie są wszystkie wioski, wszystkie domostwa ujęte. Mamy XXI wiek. Także chciałoby się, aby to było zrobione na wczoraj. Jest to robione, ale szybciej.
Jeśli mogę dodać.
Bardzo proszę, Zbigniew Barski.
Chciałbym powiedzieć tutaj, że my inicjatywę tutaj pana Wójta wspieramy, bo wspólnie współfinansowaliśmy tutaj w założenia tego dokumentacje projektowe, tak, bo wyraziliśmy takie porozumienie i staramy się, zabiegamy o ten most wspólnie. Tam również jest przewidziana obwodnica miejscowości Chlebowo, także tutaj gmina Gubin aktywnie w tym uczestniczy.
Ale miasto Gubin przeciwne było.
No, miasto Gubin akurat
to
było przeciwne.
Panie redaktorze.
Natomiast
mówicie panowie głośno.
Mówiąc o internecie, to w wielu miejscach w mojej gminie to są białe plamy nie tylko internetu, ale i telefonii. Także jest to również bardzo duży problem.
Jeszcze Czesław Kalbarczyk, wójt gminy Łagów.
Jeszcze chciałbym dodać, tu koledzy bardzo szeroko też wypowiedzieli, co nas tutaj, nasze bolączki, co najpotrzebniejsze te rzeczy, które powinniśmy zaopatrzyć nasze gminy, naszych mieszkańców. Bardzo ważnym też elementem tej całej układanki jest gazyfikacja naszych miejscowości. Jeżeli mówimy też o czystym powietrzu, o środowisku, myślę, że to też jest jeden z elementów najbardziej potrzebnych, koniecznych o dofinansowania, żeby można było zgazyfikować też nasze wszystkie miejscowości.
To chcę tutaj dodać jedną rzecz, że tutaj należałoby zmienić założenia tych programów pomocowych, ponieważ ja czyniłem starania o to, żeby tutaj przynajmniej te miejscowości przymiejskie zostały połączone do gazociągu. Natomiast nie ma wsparcia finansowego tutaj w programach dla gmin, które chociażby jeden budynek mają podłączony do sieci gazowej. I to jest, myślę, że założenia tutaj tego programu należałoby zmienić tak, aby to inwestowanie i budowanie tych gazociągów stało się atrakcyjne.
I w ten sposób płynnie przechodzimy do jeszcze jednej sprawy, ale już krótko, bo zostało nam mniej więcej 4,5 minuty. Mamy już kilka wyroków sądowych, z których wynika indywidualne prawo do czystego powietrza. To oczywiście jest piękne. Z drugiej jednak strony mamy w naszym województwie głównie emisję tak zwaną antropogeniczną, czyli głównym źródłem emisji jest człowiek i jego działalność, w tym także paleniska domowe i gminne kotłownie. Stąd pytanie, czy gminy, których jesteście włodarzami, mogą zdziałać coś konkretnego w pojedynkę, ażeby ograniczyć tą emisję z palenisk i z kotłowni? Zbigniew Barski, bardzo proszę.
To jest trudne zadanie, z tego względu, że praktycznie rzecz biorąc wszyscy są oparci o węgiel, o spalanie tego węgla. Natomiast gdyby miały gminy, to kolejne zadanie, że tak powiem, przejąć na siebie. I to zaczyna być tutaj problem nie tylko organizacyjny, ale
czyli
finansowy.
Czyli musiały być bardzo duże pieniądze za tym pójść.
Myślę, że tak, że tutaj ja powiem w ten sposób, że ze swojej strony myślę, że czynię sporo starań o to, żeby powstawały na terenie gminy różnego rodzaju jakieś alternatywne źródła energii, źródła spalania. I robimy to poprzez różnego rodzaju jakieś spotkania z mieszkańcami, gdzie powiedzmy staramy się przekazywać im informacje, które po prostu pozwalają im realizować tego typu inwestycje w sposób samodzielny. Byliśmy też chyba jedną z pierwszych gmin, gdzie na wszystkich naszych szkołach zamontowano tutaj panele fotowoltaiczne i staliśmy się niejako takim przykładem tego, że można uzyskiwać samą energię, powiedzmy sobie, i tą energię przez 2 lata oddawaliśmy do sieci za darmo, ze względu na to, że nie było zamocowań ustawowych do tego tematu. Dzisiaj już są, ale ja osobiście uważam, że bardzo bym się bał kolejnego zadania, które musielibyśmy realizować jako gmina.
I Dariusz Jarociński, bardzo proszę.
To znaczy, jeżeli chodzi o jakość powietrza, jest bardzo ważna w Polsce, słyszymy te wszystkie alerty. My jako gmina Maszowa jesteśmy w projekcie Czyste Powietrze. Jest to na naszych stronach internetowych i mam pracownika, który ma w zakresie kompetencji pomagać mieszkańcom pisać te wnioski o wsparcie finansowe na wymianę piecy, właśnie na te ekologiczne, proekologiczne, jak również całych ciągów kominowych, bo na to są środki finansowe, tamte są pieniądze na termoizolację, na stolarkę okienną, drzwiową. i bardzo duża liczba mieszkańców się przewija przez nasz urząd i to wsparcie już zaczyna działać. W naszej gminie mamy również sieć gazową. Ostatnio byłem też w siedzibie w Międzyrzeczu w EWE i działałem z osobami, bo jest presja też, aby ta sieć się rozbudowywała. W Baszewie mamy akurat sieć niskiego ciśnienia, także to jest o tyle prostsze, żeby można było dostarczyć ten gaz do kolejnych wsi. I w tym czasie teraz firma EWE jak gdyby kalkuluje finansowo. Zebraliśmy też od mieszkańców wstępne wnioski. Tu chciałby się przyłączyć, ale też pod kątem czystego powietrza właśnie tego programu, bo piec gazowy również w tym programie jest wpisany. Powstaje bardzo wiele ferm fotowoltaicznych i też takie decyzje przez urząd cały czas przechodzą. Także tutaj to, co możemy, to robimy. Jeżeli będzie jakiś kolejny program, który będzie pomagał nam wszystkim, na pewno też w ten program się gmina Maszewo wpisze.
I Czesław Kalbarczyk, czy gmina może coś działać w pojedynkę? Ewentualnie gdzie szukać sojuszy? Lub gdzie już znalazła sojuszników?
Ja powiem bardzo w sposób taki zrozumiały. Za czyste powietrze odpowiadamy my wszyscy. Od tego zacznijmy, tak? Musimy być w pełni świadomi, nie zganiać na nikogo, w jaki sposób my się zachowujemy, czym palimy w piecach, jakie mamy piece, to w pełni zależy też od nas, tak? Oczywiście możemy teraz debatować, bo to też od zasobności portfela, bo gaz jest droższy, olej o połowy droższy, kto ma dostęp do jakiego paliwa, no to są sprawy już dyskusyjne. Ale za czyste powietrze odpowiadamy my wszyscy. Oczywiście oczekujemy też od rządu poprzez programy rządowe, chodzi o dofinansowanie, tak jak na fotowoltaikę, elektrownie wiatrowe, żeby te inwestycje były bardziej opłacalne dla nas wszystkich, indywidualnych mieszkańców czy firm. Jest to bardzo istotny też argument. No, my jako gminie też prowadzimy informacje na naszych stronach internetowych. Uważamy, że poprzez edukację, dotarcie do naszych wszystkich mieszkańców, wszystkich posesji jest to najbardziej skuteczną metodą. Druga jest finanse. Tak? Jeżeli mieszkaniec będzie miał te finanse, czy zdobędzie finanse z różnych źródeł dofinansowań, on na pewno te piece wymieni. Też jako punkt informacyjny w Urzędzie Gminy naszym funkcjonuje. Doradzamy też mieszkańców, podajemy różnego rodzaju tutaj druki do wypełnienia, czy konsultujemy też tutaj z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.
I w tym momencie, panie wójcie, niestety musimy postawić kropkę. Czas biegnie nieubłaganie. Do dyskusji na temat strategii rozwoju województwa będziemy oczywiście wracać, ponieważ między innymi na tym polega misja publiczna Radia Zachód. Dziś dziękuję naszym gościom, a byli nimi Zbigniew Barski, wójt gminy Gubin.
Dziękuję bardzo.
Dariusz Jarociński, wójt gminy Maszewo.
Dziękuję bardzo.
Czesław Kalbarczyk, wójt gminy Łagów.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję wszystkim słuchaczom.
Do usłyszenia, mówi Adam Goszczyński.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.